Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
W naszym studiu witamy bardzo serdecznie profesora Grzegorza Kucharczyka, historyka z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale to już było. Ten refren piosenki Maryli Rodowicz, piosenki rozrywkowej, pojawił mi się bardzo często, choć absolutnie temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, nie należy do rozrywkowych. Jest pan autorem książki pod tytułem Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. I czytając ten tekst i czytając wydarzenie, które miały miejsce na przestrzeni wielu wieków, w wielu miejscach, odnosiłam wrażenie, że to jest coś, co się powtarza. Chrystofobia. Czy to taka chęć człowieka do wyeliminowania Pana Boga z przestrzeni publicznej?
Tak, to jest z jednej strony taka chęć, z drugiej strony przekonanie, że jak mówił jeden z francuskich rewolucjonistów, w naszej mocy jest zacząć świat na nowo. Zacząć, można powiedzieć, także wychodząc od dobrych intencji, na przykład jak 500 lat w Europie mówiono, 500 lat temu mówiono, że odkryjemy teraz prawdziwą Ewangelię, no a skończyło się zupełnie inaczej i to jest rzeczywiście taka myśl czy chęć tworzenia raju na ziemi, który często tworzy się czy przemienia się w piekło dla milionów ludzi. Bo pani słusznie wspomniała, czy zauważyła taką, czy taka myśl powstała, że to już było, prawda? I to jest ciągle.
No właśnie, to jest jakaś taka powtarzająca się historia tego, że człowiek w różnym okresie historii decyduje się sam tworzyć świat, tworzyć życie.
Tak, no modlimy się do Ojca w niebie, żeby przyszło Jego Królestwo, ale często w materii historycznej widzimy, że to Królestwo Boże wielu ludzi starało się własnymi rękoma i na własne sposoby tutaj na ziemi urzeczywistniać, prawda? I to jest ta stała pokusa, jak mówi Jan Paweł II, i że człowiek staje, czy chce być demiurgiem, to znaczy twórcą, i właśnie tego raju na ziemi, czy Królestwa Bożego, i twórcą tego, co jest dobre i co złe.
Tutaj przy lekturze tej książki na pewno można wzbogacić swoją wiedzę historyczną, ale na pewno też można zachwycić się postawami niezłomnych katolików, tych, którzy oddawali życie, i to znowu na przestrzeni wielu wieków w zupełnie innych jak gdyby krajach, kontynentach, ale decydują się do końca być wiernym Chrystusowi.
Tak, bo to z jednej strony książka jest, tak jak w tytule głosi, o nienawiści, ale z drugiej strony jest to książka o wierności do końca i o miłości. O ludziach, którzy starali się zło dobrem zwyciężać, czyli świadectwo męczenników poprzez te 500 lat, ale ta historia męczenników przecież też trwa do dzisiaj. Wystarczy otworzyć internet, żeby znowu usłyszeć o zamordowaniu chrześcijan w Burkina Faso, w Nigerii. Wszędzie chrześcijanie, jak mówią raporty wszystkich organizacji, które się tym zajmują, są najliczniejszą grupą wyznaniową poddaną dzisiaj, w XXI wieku, prześladowaniom. Więc w tym sensie jest to też historia, która ciągle trwa, niestety. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, ci męczennicy są też znakiem nadziei, bo chrześcijanin to nie jest optymista, tylko to jest człowiek nadziei, no, powinien być. I to jest ta nadzieja ze świadectwa męczenników jest taka, że oni swoim życiem i swoją śmiercią potwierdzają, że jest Bóg, za którego warto niekiedy trzeba oddać życie.
Mnóstwo świętych na kartach tej książki wymienionych. Ma pan swojego ulubionego?
Chyba jest to dwóch takich. Jest święty Tomasz Morus i święty John Fisher. Patroni, można powiedzieć, właściwie pojętego rozdziału Kościoła od państwa. Dzisiaj często ta fraza wraca w przestrzeni publicznej, a oni swoim męczeństwem pokazali, jak to należy właściwie rozumieć, że nie może być tak, że król czy władza świecka chce być na przykład głową Kościoła w Anglii.
To były wydarzenia sprzed tych 500 lat i to też dla mnie było bardzo ciekawe, bo ta niezłomność postaci jest imponująca w tej sytuacji.
Tak, i właściwie wszyscy kolejni męczennicy, na przykład w Anglii czy na Wyspach generalnie w XVI-XVII wieku, byli w jakimś sensie też świadkami pewnej wizji cywilizacyjnej, bo ja też na to zwracam uwagę, idąc właściwie za tropem podanym przez Jana Pawła II, który w encyklice Veritatis Splendor pisał, że męczennice to są właśnie nauczyciele tego, że istnieje coś takiego jak prawo naturalne, czyli uniwersalnie obowiązujący zespół norm moralnych, obowiązujących wszędzie i każdego. I to jest krzepiące w tym sensie, że żyjemy w czasach, kiedy rzeczywiście wszystkie normy wydają się być rozchwiane, kiedy kwestionuje się nawet naturę człowieka. I męczennicy są takim znakiem sprzeciwu, prawda, wobec takiego nihilizmu. Ja kończę tą książkę wspomnieniem świadectwa męczeństwa 21 koptów, którzy zostali parę lat temu zamordowani przez tak zwane państwo islamskie w Libii na wybrzeżu Morza Śródziemnego i wystarczyło, żeby powiedzieli jedno zdanie. Szahadę, muzułmańskie wyznanie wiary, każdy by życie uratował, żaden z nich tego nie zrobił, prawda? I to jest też taka potężna nauka dla nas, no bo jak wiadomo, przykłady pociągają najbardziej.
Mówi pan o wizji cywilizacyjnej, to ja też odnosiłam takie wrażenie, że to jest w przypadku totalitaryzmów opisywanych na kartach książki, zwłaszcza tych czerwonych kart kościoła i tych kart męczenników w czasie komunizmu w Związku Sowieckim, to jest taki, to też jest taka wizja właśnie wyrugowania zupełnie Boga z przestrzeni, choć ten Bóg w domach mieszkańców Związku Sowieckiego jest ten kącik, w którym propagowano, by nie było żadnych obrazów świętych. Nikt nie sprawdzał przecież stopnia pobożności tych ludzi, ale już sam fakt, by zlikwidować, by wyśmiać, był dość taką wstrząsającym elementem pokazującym, że ktoś ma wizję całościową.
Tak, i to prześladowanie za żelazną kurtyną, przecież ona trwało w kolejnych dziesięcioleciach. Pisze także o krajach Europy Środkowej, nie tylko nasz kraj, ale Czechy, Chorwacja, Węgry. Postaci, które można ustawiać w jednym rzędzie. Kardynał Wyszyński, kardynał Mitschenty, kardynał Stepinac, kardynał Beran. Kościół, gdzie rzeczywiście te prześladowania trwały nawet w okresach tak zwanych odwilż. A jednak ludzie trwali do końca i to jest też właśnie ten obowiązek z naszej strony pamięci, o nich również. Jan Paweł II wielokrotnie mówił, że musimy pamiętać o męczennikach, nie tylko tych umieszczonych w martyrologium, jako beatyfikowanych i kanonizowanych, ale tych wielu anonimowych świadków, którzy swoim wytrwaniem dawali świadectwo przede wszystkim swojej miłości, wierności Chrystusowi, ale też dawali świadectwo pewnej wizji cywilizacyjnej, pewnej wizji osoby ludzkiej w społeczeństwie, pewnej wizji relacji państwo-kościół, cywilizacji, krótko mówiąc, tej, którą Benedykt XVI nazywał cywilizacją szczęśliwych syntez, która potrafiła łączyć wiarę i rozum, prawdę i wolność, dobro i piękno.
To też jest dla mnie ciekawe, bo mówiąc o tej znowu wizji cywilizacyjnej, myślę sobie, niezwykle istotna sprawa jest, byśmy potrafili w dzisiejszym świecie uświadomić sobie, że ci ludzie, którzy ginęli, nie chcieli sprzeciwiać się Panu Bogu, właśnie Jego uznawali za prawdę. I jak często analizuję sobie ten fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to myślę sobie, że tylko ta prawda uznawana przez nas katolików w Jezusie Chrystusie ma sens.
Tak, i to jest właśnie to potężne świadectwo męczenników. To jest ten blask prawdy, jak mówił Jan Paweł II, który przebija przez ich życie. I w tym sensie można powiedzieć, wracając też do tego, co Jan Paweł II mówił w 91 roku w Polsce, prawda, kiedy mówił, że twórcami naszej europejskiej cywilizacji byli męczennicy. A patronem naszej obecności w Europie ma być ksiądz Jerzy. Wtedy jeszcze oficjalnie nie beatyfikowany, ale przecież męczennik czasów komunizmu. I warto o tych słowach papieża pamiętać, bo w jakim sensie jest to ta właśnie książka o tym, prawda? Tak jak ta nienawiść do Chrystusa i jego kościoła rodziła cywilizację śmierci, to męczennicy są właśnie patronami i twórcami cywilizacji miłości.
To jest jeszcze ciekawe. Dodajmy, na kartach książki informacje o tym przeobrażaniu świata Bożego na modłę świecką jest, kilkakrotnie się pojawia, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że by Francuzi nie używali słowa niedziela, żeby nie mieli tego słowa zawierającego świętość, zostało też wprowadzone zastąpienie tego słowa.
Tak, no niekiedy zastanawiam się, czy ludzie, którzy uważają, że najlepszym sposobem świętowania niedzieli są wizyty w galeriach handlowych, zdają sobie sprawę, że były czasy, kiedy, i to w Europie, kiedy ludzie życiem ryzykowali, żeby świętować niedzielę, bo świętowanie niedzieli w czasie rewolucji francuskiej w pewnym momencie było zakazane. I odstąpienie od nakazanego kalendarza republikańskiego dziesięciodniowego i traktowanie jako obowiązującego siedmiodniowego i świętowanie niedzieli było traktowane jako akt zdrady wobec republiki i ludzie tracili życie z tego powodu, więc o tym także trzeba pamiętać. To są rzeczywiście takie bardzo często zapominane karty, o których starałem się przypomnieć, że to także było świadectwo męczenników.
To przenosząc się na drugą stronę, za wschodnią granicę Polski, możemy przekonać się o tym, że Waskresienie, czyli słowo rosyjskie, które oznacza zmartwychwstanie, też zostało zastąpione.
No tak, tak. No to były... To były, można powiedzieć, takie zabiegi, które służyły wyrugowaniu jakiejkolwiek obecności chrześcijaństwa. Nawet bolszewicy rozważali wyrugowanie ze słownika języka rosyjskiego słowa spasiba, czyli dziękuję, no bo odnosi się do spasi Bóg, prawda? Bóg zbawia. I nawet w pewnym momencie był pomysł, żeby zamiast tego używać francuskie merci. No więc jakkolwiek to aberracyjnie nie brzmi, ale to też świadczy o zacietrzewieniu, prawda? Bo tutaj proszę zwrócić uwagę, że w wielu miejscach mamy sytuację, kiedy to zacietrzewienie umyka jakiejkolwiek racjonalnej, nie wiem, analizie historyka na przykład. Dlaczego rewolucjoniści hiszpańscy wywlekali ciała dawno pochowanych księży, zakonników, zakonnic z grobów, obnosili je po ulicach miast i fotografowali się z nimi. Jaki to miało sens, prawda? Trudno to racjonalnie wytłumaczyć, a jednak to się działo.
Trudno wytłumaczyć te tragiczne zdarzenia, które są opisane w książce Chrystofobia, ale nam nie wystarczy oczywiście czasu, żeby wszystko omówić. Dzisiaj będzie taki czas, żeby panu pozadawać pytania. Spotkanie w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu o godzinie 18:00, to jest ulica Damrota 1. Spodziewa się pan wielu pytań?
No chciałbym, żeby ten problem, który jest omawiany w książce, wywołał pytania, no bo rzeczywiście mamy do czynienia nie tylko z historią zamkniętą, ale jak tutaj już powtarzaliśmy, z historią, która ciągle trwa i nas dotyczy. Musimy też pamiętać i wyzbyć się takiego mniemania, że nasza chata ze skraja nas to nie dotyczy, nawet prześladowania z czasów dyktatury relatywizmu, czyli te, co obecnie się toczą, że to gdzieś na zachodzie, gdzieś daleko, to na pewno nie u nas. Otóż historia, która opowiada ta książka, poświadcza jedno, że nic nie jest dane raz na zawsze i tak jak mówił święty Paweł Apostoł, niech ten, który stoi, baczy, aby nie upadł.
A po przeczytaniu tej lektury można też sobie przepostawić jeszcze jedno pytanie. W kogo wierzymy?
Tak, w kogo wierzymy i czy wierzymy na serio?
O, właśnie tak. Naszym gościem był dzisiaj profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.